Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, to jest Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Dziś w moim studiu młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Już ich słychać, ale zanim jeszcze ich przedstawię, to przypomnę tylko, że ta Strefa Młodych to miejsce, gdzie spotykamy się z młodymi ludźmi z województwa lubuskiego, którzy reprezentują wiele grup, środowisk, stowarzyszeń, ruchów, organizacji i grup nieformalnych i opowiadają o swoich pasjach, radościach, życia i młodego przebywania wśród swoich rówieśników, a także swoich pasji, zainteresowań, no i tego, czym żyje młodzież. Myślę, że to ciekawy też czas na to, aby wypytać młodych ludzi, jak przeżywają swoją młodość. W związku z tym możecie też Państwo telefonować do naszego studia, a numery telefonów to 68 324 2255, powtórzę, 324 2255, kierunkowy 68, no i 801 327 462. Dla Państwa realizuje tą audycję Hubert Pietroński, Łukasz Brodzik przy mikrofonie. Zaczynamy, a dziś tematy związane z tym, co za nami, z tym, co przed nami. Mowa oczywiście o tym, że znajdujemy się cały czas jeszcze w Wielkim Poście. Rozpoczął się Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Światowy Dzień Młodzieży za nami. O tym chcielibyśmy z młodymi ludźmi, którzy też w tym Światowym Dniu Młodzieży uczestniczyli, ale również o tym, co przed nami. Triduum, święta, święconka, śmigus dyngus. Zobaczymy, co nasi młodzi ludzie dziś nam o tych sprawach opowiedzą, ale na początek podsumujmy się to, co za nami, a chodzi oczywiście o Światowy Dzień Młodzieży. Zanim to jeszcze, już widzę, że młodzi mnie tu uśmiechają się do mnie. Tak, oczywiście muszę ich przedstawić Państwu i Państwu, żebyście poznali naszych młodych ludzi. No, zacznijmy od Aleksandry. Aleksandra Ferenc, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii na Świętego Zbawiciela w Zielonej Górze.
To ja.
Dobry wieczór, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Agnieszka Wojnarowicz, członek zarządu, tak jak i Ola, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przed nami również Grzegorz. Grzegorz jest z Krosnałczańskiego. Jeszcze nie jest chyba członkiem KSM-u, czy już jest, jak dobrze kojarzę?
Oficjalnie jeszcze nie.
Jeszcze
nieoficjalnie
nie.
Już tak.
Ale już przebywa z KSM-em i działa, więc można go kwalifikować. Jest z nami również Emil. Emil z też tu z tejszej parafii Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.
Dobry wieczór.
I Zuza Habda z Gorzów i Zielona Góra jednocześnie, bo studiuje w Zielonej Górze, pochodzi z Gorzowa, a też przy parafii działa w KSM-ie i w Oazie, przy parafii Najświętszego Zbawiciela w KSM-ie, a w Oazie od wielu lat.
Witam wszystkich.
No to zacznijmy tym, czym żyli młodzi ludzie, młodzi katolicy w ostatnim czasie, a chodzi oczywiście o Światowy Dzień Młodzieży. To nie to samo, co Światowe Dni Młodzieży. Tak dobrze to rozumiem?
Chodzi o jedno spotkanie z papieżem Franciszkiem, a drugi coroczne Święto Młodych, Światowy Dzień Młodzieży.
Światowe Dni Młodzieży co 3 lata z papieżem?
2-3 lata w różnych częściach świata.
Tak, a Światowy Dzień Młodzieży to?
W Niedzielę Palmową.
Coroczne spotkanie. I na nim spotyka się młodzież gdzie i z kim?
Także tak naprawdę Światowe Dni Młodzieży odbywają się co roku. W każdej diecezji w Polsce wczoraj obchodzono w bardzo różny sposób, ale myślę, że i wszędzie twórczo i bardzo pięknie te Światowe Dni Młodzieży. W naszej diecezji w tym roku odbywały się one w 3 miasteczkach mniejszych. Zazwyczaj były to większe miasta, Zielona Góra i Gorzów. A w tym roku wyszła taka inicjatywa, żeby dotrzeć także tej młodzieży, która nie zawsze ma możliwość dojechania do tych większych miast. I te 3 miasta w tym roku to było Strzelce Krajeńskie, Międzyrzecz oraz Kargowa.
I w tych miastach młodzi spotykali się z księżmi biskupami.
Tak, księża biskupi wyruszyli do tych wspomnianych wcześniej miejscowości, a najpierw odbywała się uroczysta procesja, potem msza święta, a na koniec było spotkanie z grupami młodzieżowymi w tej parafii.
Ty, Agnieszko, byłaś w Kargowej na takim spotkaniu wczoraj. Wprawdzie, jak powiedziałaś mi przed spotkaniem naszym dzisiejszym, ksiądz biskup Stefan Regmund z racji różnych też zdrowotnych nie mógł dotrzeć, ale był wikariusz biskupi. Co działo się na tym spotkaniu już po mszy świętej? Jak to wyglądało?
To znaczy o godzinie 12 wyruszyła procesja z parafii świętego Wojciecha do drugiej parafii w Kargowej.
Parafii kościoła.
Tak, Maksymiliana Kolbe. I tam... młodzież z różnych wspólnot w tej parafii działającej na czele z księżmi wyruszyli wraz z palmami, śpiewając różne pieśni. Następnie odbyła się uroczysta msza święta, podczas której kazanie wygłosił ksiądz Robert Patro. Następnie po mszy świętej w kościele młodzież spotkała się właśnie z księdzem Robertem i rozmawiali o właśnie tym temacie tegorocznym Światowych Dni Młodzieży, a brzmi ono: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Mm-hmm. Też te tematy mają nas przybliżać do głównych obchodów Światowych Dni Młodzieży w styczniu w Panamie.
2019 tak, roku, czyli tak. Już za rok zbliżamy się do dużego wydarzenia. No tak, Panama trochę daleko od nas, ale ten Światowy Dzień Młodzieży pozwala też spotykać się młodzieży w różnych miejscach w kraju. Te Dni Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży, które były organizowane w diecezjach, były poprzedzone w niektórych miejscach też wieczorami modlitewnymi. Jakie to były miejsca w naszej diecezji? Ty, Agnieszko, chyba kojarzysz, a ty, Ola, byłaś na takim jednym dniu w Zielonej Górze.
Tak, to było 6 miast. Także wczoraj były, tak jak były te uroczystości, o których wspomniałam, a w sobotę odbywały się wieczory młodych i było te wieczory młodych miały miejsce w Gorzowie, Głogowie, Międzyrzeczu, Rzepinie, Szprotawie, Zielonej Górze. Także w takich różnych miejscach, tak żeby każdy mógł dotrzeć w miarę, żeby miał w miarę blisko.
Co to są te wieczory młodych, Ola? Ty byłaś na czymś takim, na czym to polega?
Spotkali się, no szczególnie z Zielonej Góry, młodzież z różnych wspólnot, na przykład KSM-u, Eucharystycznego.
Ale też z okolic mogli przyjechać, prawda?
Tak, i przyjechali.
Wy też wybraliście się z całą parafią, tak? W sensie z młodymi ludźmi z parafii, wspólnot parafialnych ze Najświętszego Zbawiciela. Jak wyglądało wasze wyjście? Bo to było to chyba nietypowe wyjście.
Spotkaliśmy się pod naszym kościołem, zobaczyliśmy, kto idzie i razem z naszym klerykiem, który przyjechał na tutaj praktyki duszpasterskie, udaliśmy się do kościoła. No, nie mamy za daleko, gdzieś około 15 minut drogi do kościoła świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Tam już dużo osób czekało. Była to msza po prostu już niedzielna, czyli już niedziela palmowa. Tak rozpoczęło się to nasze czuwanie. Następnie było takie spotkanie przy drożdżówce i bananach. Harcerze też byli. Oni tutaj zorganizowali tę część. Następnie była konferencja, gdzie trzy osoby, chociaż właściwie to cztery, kleryk, siostra zakonna i jedno małżeństwo opowiadało ich drogę do właśnie ich powołania. Jak to się stało, że kleryk poszedł do seminarium, jak siostra zakonna stała się siostrą zakonną, a małżeństwo, jaka była ich droga do ślubu.
Mm-hmm. Te spotkania mają też wam pomagać w związku z tym odkrywać wasze powołanie, bo tak zahaczyłaś ten temat.
Temat był nie lękaj się, dlatego chodziło w tym akurat w tej części, żeby młodzi nie lękali się odkrywać swojego powołania. A następnie po tym była też adoracja, gdzie każdy na karteczce mógł napisać te, jakie ma lęki, i oddać to Panu Bogu.
To ciekawa tematyka, może zatrzymajmy się przy niej na chwilę, bo i tak wyłączmy się z tego, i to już pytanie do was wszystkich. Czy organizowanie takich pytań, też spotkań w tym duchu odkrywania swojego powołania, ale też nie lękania się odkrywania tego powołania i podejmowania wyzwań, czy w związku z tym obecnie młodzież, waszym okiem, wasi rówieśnicy, mają takie lęki? Jak wy to oceniacie? Czy łatwo im podejmować wyzwania, podejmować powołanie? Też jak wy to oceniacie w waszym życiu? Jak to teraz wygląda, patrząc waszymi oczami?
Co ludzie pisali na tych karteczkach, to też takie przyziemne rzeczy, jakie boją się matury, co będzie po maturze, boją się pracy magisterskiej, napisania, a także takich rzeczy jak choroby różne, no śmierci. I właśnie chodziło o to, żeby nie bać się i przezwyciężać to, co oczywiście się da.
A tak patrząc też chociażby na niektóre statystyki, widać, że dużo młodych ludzi na przykład żyje w związkach niesakramentalnych. Czy to można połączyć w jakiś sposób z tym, że boją się wchodzić w związki trwałe, w małżeństwa? Tak samo spada liczba powołań, spada liczba osób, które decydują się na przykład poświęcić swoje całe życie na służbę Bogu, pójście do zakonu, czy właśnie zawarcie związku małżeńskiego, który z definicji sakramentalny związek, czyli ten, który zawiera się w kościele, jest długotrwały, aż do śmierci. Jak wy to co oceniacie w waszym środowisku?
No, mi się wydaje, że aktualnie ten temat jest na czasie, dlatego że nawet biskupi dostrzegli ten problem, dlatego że teraz był organizowany synod biskupów na temat młodzieży i z młodzieżą, tak?
On
i tym głównym tematem...
Będzie... Tak, w październiku, a teraz był przedsynodalny, z tego co pamiętam, chyba tak.
Ale głównym właśnie takim tematem też jest rozeznawanie powołania dla młodzieży. I myślę, że to też już zostało dostrzeżone właśnie, że ludzie często przez takie zapracowanie się, bo wiadomo, teraz pracujemy bardzo dużo, czy uczymy się, tak, mamy dużo obowiązków i nie przywiązujemy, oczywiście oprócz tych kilku osób, kilku grup parafialnych, w których biorą udział młodzi ludzie, reszta tak naprawdę nie myśli o powołaniu. Po prostu sobie żyje, tak, osiąga już pewien wiek, myśli sobie, a fajnie było chyba znaleźć sobie kogoś, tak. Łączą się w takie parki właśnie i nie zastanawiają się nad tym, tak naprawdę mi się wydaje, czy to jest to, czego oni chcą, czy może powinni właśnie jakoś tak jakby zagłuszali to swoje prawdziwe powołanie przez te czasy, w jakich żyjemy, tak? Kiedyś mi się wydaje, ludzie bardziej byli związani z Kościołem. Teraz jakoś od tego odchodzimy, też poprzez media społecznościowe. Słyszy się o nagonce, o takich różnych liberalnych poglądach. I dlatego też jest łatwiej ludziom nie wiązać się, tak? Nie mieć żadnych obowiązków, nie mieć potem żadnych problemów. Wiadomo, że iście pod prąd, czyli na przykład znalezienie żony, czy pójście do zakonu, to wymaga odwagi. Może my się tego też boimy, nie? Jest to jakoś tak, nie ma takiej pomocy, żeby ktoś się ciebie spytał, jakaś zaufana osoba, co ty chcesz w życiu robić, tak? Może to się właśnie zmieni, że będzie jakiś lepszy kontakt z osobami odpowiedzialnymi, z księżmi, tak? Czy może takie spotkania, jak tutaj Ola mówiła, też siostra zakonna czy małżeństwo, którzy potrafią powiedzieć i dobre, i złe strony różnych takich dróg.
To właśnie, Grześku, bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym spotkaniu. Przygotowując do synodu, który ma się odbyć właśnie w październiku, bo jest to taka konkretna inicjatywa, kiedy Kościół wychodzi do młodych ludzi i pyta się, jakie są ich pragnienia, czego oni potrzebują, czyli odejście od takiego modelu. Znaczy, wydaje mi się, że Kościół nigdy tego nie chce.
Tylko jakie jest wasze zdanie na ten temat?
Tylko właśnie nie tak, że Kościół sędzia, robisz źle, robisz dobrze, tylko że Kościół też próbuje zrozumieć młodego człowieka, bo każde czasy tak naprawdę są trudne, każdy czas niosą jakieś inne wyzwania. I wydaje mi się, że to jest też bardzo dobra inicjatywa tutaj hierarchów Kościoła, że wyszli z taką inicjatywą organizacji takiego spotkania.
No tak.
I miejmy nadzieję, że będą jak najlepsze owoce tego.
I to chyba trwa, bo teraz w Rzymie już tak gładko przeszliśmy do tematu synodu o młodzieży, którym już wspominaliśmy na naszej antenie, ale może jeszcze wróćmy też do tego tematu, bo właśnie trwa czy już zakończyła się ten moment, w którym młodzi ludzie z całego świata przyjechali do Rzymu, żeby takie presynodalne spotkanie zorganizować. Byli tam też wasi znajomi, przyjaciele z Polski, wprawdzie nie z naszej diecezji, ale z tego, co ja udało mi się zaobserwować, to i z Warszawy, i z Lublina, ale też inni młodzi ludzie z całego świata, którzy w grupach pracowali i podpowiadali też tym hierarchom, tym, którzy będą pracować na synodzie, tego, co na czym młodzieży zależy. Jak wy doceniacie to spotkanie? Czy jest szansa na to, żeby ten młody głos w Kościele, on był czymś, co będzie też Kościół ożywiać?
Koniecznie, to jest bardzo potrzebne. Czym będzie Kościół, bez młodych ludzi.
Poczekajmy na to, co ustalili, tak? Bo jeszcze nawet, przynajmniej ja nie słyszałem jeszcze, jakie kroki będą przedsięwzięte, czy może co te młode osoby tam zaproponowały, tak? Jakie zmiany, czy coś w tym stylu.
Dokument już jest. Jeszcze nie zdążyłam się zapomnieć. Chyba nie został jeszcze oficjalnie opublikowany, ale...
Tak, na razie zdjęcia gdzieś w media społecznościowe są szybsze od tych, które są takie na serio tak przygotowywane.
Tak, ja właśnie czytałam ostatnio, bo w sobotę zakończyło się to spotkanie. I właśnie tak jak Łukasz tutaj wspomniał, uczestniczyły tam Karolina i Ania z Warszawy, z Lublina, ale także taki młody lekarz z Polski. I właśnie on opisywał to wszystko, jakie pytania zadawali papieżowi, innym osobom. Także była taka możliwość spotkania właśnie z papieżem. I właśnie on na przykład przyjechał z takim pragnieniem zapytania się, co on jako młody lekarz ma odpowiadać młodym osobom, które za chwilę umrą, bardzo ciężko chorują, cierpią. I on szuka tej odpowiedzi. On jako młody człowiek wyruszył do tego Rzymu z takim zapytaniem, trudnym, ale...
Próbował uzyskać odpowiedź.
Tak, chodzi tutaj o żywy dialog, żeby był młodych.
Do tego tematu synodu wrócimy sobie po przerwie, może też do synodu diecezjalnego, który też rozpoczął się w naszej diecezji i on dotyczy całego kościoła, ale tam był fragment, który był też prezentowany, jeśli chodzi o raport z diecezji i dotyczył właśnie młodego pokolenia, ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie w naszym spotkaniu, a teraz posłuchajmy muzyki.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do studia, którym goszczą młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Rozmawiamy o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo i dzieje się też w Kościele. Rozpoczął się pierwszy synod diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Trwają przygotowania do synodu młodzieży, który zwołał papież Franciszek i biskupi, hierarchowie Kościoła. Będą obradować o tym, w jaki sposób, jaki jest Kościół młodych i co trzeba by było zrobić, żeby tych młodych w Kościele zatrzymać, do niego zapraszać, albo też i do młodych ludzi ewangelizować na całym świecie. No i ja tutaj pytanie mam do was jako młodych właśnie ludzi, ponieważ ten synod, który rozpoczął się w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, czyli też obejmujący właściwie całe nasze województwo, na początku tego synodu zaprezentowany został raport o stanie kościoła, o stanie ludzi wierzących w tym kościele, tym lokalnym, diecezjalnym. No i przedstawiane były statystyki, które często może nie pokazują całej prawdy, ale też pokazują jakiś trend może nawet, bo były pokazywane statystyki, które są również na przestrzeni lat robione, czyli można zaobserwować jakieś trendy, przynajmniej spróbować, bo nie zawsze te dane są precyzyjne, ale z 90% katolików, którzy są w naszej diecezji ochrzczeni, raptem na całą populację naszej diecezji, czyli wszystkich mieszkających tutaj ludzi, 90% to katolicy, 30% z nich praktykuje, w niedzielę chodzi do kościoła, kilkanaście procent, blisko 20% przyjmuje komunię świętą, natomiast jeśli chodzi o młodych, to tych grup też liczy diecezja na milion prawie mieszkańców, liczy kilkadziesiąt grup, czy to w ruchach, stowarzyszeniach właśnie związanych, czy w kołach szkolnych Caritas, czy właśnie w KSM-ie, czy właśnie w Oazie i w wielu różnych miejscach. To nie są liczby zatrważające, takie, że jeszcze, czyli mamy młodych ludzi, którzy się w coś angażują, ale z drugiej strony to nie są liczby porażające, czyli w każdej parafii nie jest wspólnota, nie jest grupa parafialna, to widać, to jest, tak, to jest takie świadectwo. Jak wy, jako młodzi ludzie, postrzegacie ten kościół, który jest wokół was, w waszej diecezji, tu w tym miejscu? Może macie jakieś pomysły na to, żeby go zmienić, albo może najpierw o problemach, z którymi się spotykacie w waszych parafiach, wspólnotach, tam gdzie jesteście, wśród waszych rówieśników, w szkołach, studiach, pracy. Jak wygląda według was to, co się dzieje z Kościołem teraz, obecnie, jak to postrzegacie? Dobre pytanie. To jest analiza, którą też spędza sens powiek niejednemu księdzu, niejednemu biskupowi. Ale pytanie do was właśnie, bo wy też jesteście w jakimś środowisku i też jesteście wśród ludzi wierzących, niewierzących. Jak wy oceniacie kondycję Kościoła i młodych, i kondycję w ogóle Kościoła w naszej diecezji, w naszym kraju, na świecie?
To ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli ktoś chce brać udział w życiu Kościoła, tak? Czy jest osobą młodą, czy jest starszą, zawsze znajdzie tam coś dla siebie. Ale jeżeli ktoś nawet o tym nie słyszał, czy ktoś nie chodzi do kościoła, tak? No to taka osoba, wiadomo, że ona nie będzie przychodziła na jakieś spotkania parafialne i nie będzie uczestniczyła w takim aktywnym życiu parafii, z tego względu, że ani nie chodzi do kościoła, ani nie wie, że coś takiego może robić. I te dzieci tej osoby też o tym nie będą wiedziały.
Przypominam, że mamy 90% ludzi ochrzczonych, ludzi katolików w naszej diecezji, deklarujących swoją wiarę. Czyli to znaczy, że oni gdzieś słyszeli o tym. To nie jest teren misyjny jeszcze,
no tak,
chociaż,
oni słyszeli
chociaż
o niedzieli,
tak brzmi. Tak,
oni
że
słyszeli o niedzieli,
nie słyszeli o
Wielkanocy. Ale...
I o święcące,
oczywiście.
Mamy dużą grupę ludzi, która chodzi święcić w święta, zaraz do tego wrócimy.
Niektórzy ludzie, mi się wydaje, przejmują się tym, że trzeba... że w kościele zbierają pieniądze na tacę, tak? Czy ja wiem, czy że ksiądz mówi długie kazania, czy że może za mało jest śpiewów i grania na gitarze w kościele, tak? Oczywiście, no jeżeli ktoś chodzi tylko raz w roku do kościoła, to dla niego będzie to za mało. Ale jeżeli ktoś włączy się aktywnie w takie życie parafii, to może dostrzec, że dla każdego, czy dla osoby nawet rozwiedzionej, czy dla osoby samotnej, czy dla młodego właśnie, studenta, czy dla osoby pracującej w małżeństwie z dziećmi, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo spotkań i grup, które pomagają się rozwijać, pomagają się realizować, tak? Wiele młodych osób uczy się gry na gitarze, śpiewu, są wyjazdy dla ministrantów w góry, tak? Gdzie można też w czasie takiej jakiejś wędrówki uczestniczyć w Eucharystii i słuchać rozważań. Są wyjazdy na rekolekcje, na oazy. Naprawdę jest tego mnóstwo.
Ekstremalna droga krzyżowa. Dla potrzebujących doświadczeń i wrażeń.
Oczywiście. Są różnego rodzaju pielgrzymki, nawet czy w Polsce, czy do Ziemi Świętej. I każdy, kto tylko ma ochotę, może naprawdę swoje życie urozmaicić. Ale musi po prostu chcieć. Musi do tego kościoła pójść i nie zrażać się od razu, bo to też łatwo powiedzieć, tak, że to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Ale dlaczego mi się nie podoba? Czy ta osoba, która ciągle narzeka, zrobiła coś, żeby to zmienić, tak? Czy może poszła po jakiejś mszy do księdza i powiedziała, że księże, a może byśmy zrobili taką inicjatywę, tak? Trzeba też się ruszyć, wyjść, mieć jakieś... Jeżeli ktoś ma pomysł, jeżeli komuś coś nie pasuje, jeszcze nie spotkałem się z drugą osobą, która zamknęła dla niego drzwi przed nosem i go nie wysłuchała chociaż, tak? Dlatego... To nie ma tak, co można zmienić w kościele, a co mi się podoba, a co mi się nie podoba, bo każda osoba jest inna, tak? Jesteśmy
indywidualistami,
tak? Każdy ma inne podejście do życia i dlatego nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, bo każdy potrzebuje czegoś innego. Ja na przykład wziąłem teraz udział w ekstremalnej drodze krzyżowej, tak? To było takie moje postanowienie przeżycia tego Wielkiego Postu. Jakoś tam nie miałem wielkich wyrzeczeń, czy czegoś takiego, ale chciałem właśnie pójść na tą drogę krzyżową i myślałem, że tak kondycyjnie to daję sobie radę, ale ja ze zmęczenia to szliśmy z krosem do Świebodzina, 46 kilometrów w Świebodzinie, to ja już myślałem, że padnę, już ze zmęczenia się śmiać zacząłem, tak jak to w najgorszych przypadkach już bywa. Ale to takie zmęczenie to też pomaga się zbliżyć właśnie do Boga, zastanowić się nad sobą troszeczkę. Także no, każdy, czy młoda osoba, czy starsza, znajdzie w kościele coś dla siebie. Ten kościół istnieje już od 2000 lat i on zawsze się przemienia, zawsze się odnawia, także na każde czasy jest odpowiedni.
To tak ciągle mówimy o kościele jako o miejscu jakimś, o jakiejś wspólnocie, o grupie. W tym wszystkim gdzieś jeszcze chyba, mówiąc o kościele, trzeba jednak brać też pod uwagę to, że ci ludzie po coś tam chodzą, dla czegoś tam są. Co młodych ludzi ciągnie do kościoła? Co tam jest takiego, młodych i nie tylko młodych, chrześcijan, katolików, dlaczego kościół to jest dla nich coś istotnego, ważnego w ich życiu.
Teraz obchodziliśmy, przepraszam, że jeszcze raz będę mówił.
Grzegorz ale... dzisiaj dominuje, ale dobrze, dobrze. Może ktoś się w końcu zdenerwuje i powie Grzegorzu,
i
teraz my. Albo zadzwoni.
Obchodziliśmy w Zielonej Górze i w całej Polsce tydzień życia, tak?
Festiwal życia.
Festiwal życia. I ostatnio byłem na takim spektaklu z moją dziewczyną Olą, który był zatytułowany Brak sensu. I na tym spektaklu też mogliśmy tak jakby porównać, czym jest sens. W tym spektaklu było tak, czym jest sens życia dla anioła. Ale tak samo sens, każdy z nas poszukuje tego sensu. I myślę, że jeżeli ktoś jest inteligentny, to najpierw szuka sensu życia w Bogu, tak? Czyli idzie do kościoła. Nad tym trzeba się też zastanowić, tak? Sens życia. Czym jest dla kogo sens życia? Czy jest to tylko chodzenie do pracy i posiadanie, no nie wiem, dobrego samochodu? Czy może ktoś ma jakieś inne wartości? Ale to też wymaga głębszego zastanowienia się, przemyślenia tej sytuacji swojej. Nie trzeba mieć, oczywiście można mieć dowody na istnienie Boga, bo są niepodważalne dowody na istnienie, tak? Ale można poświęcić się też, iść w drugą stronę, zadawać pytania i samemu troszeczkę już szukać tą dłuższą drogą, która jest o wiele ciekawsza też, niż tylko poleganie na samych dokumentach, tego swojego sensu życia, tak? Czy jest nim Bóg, czy jest nim rodzina, czy co nim jest, i zacząć jakoś się realizować właśnie w tą stronę, tak? Co dla kogo jest ważne. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, każdy ma swoje zdanie, każdy może robić to, co chce, tak? Niektórzy chodzą na czarny czwartek, czarny piątek, inni na biały piątek czy czwartek. I to naprawdę już wszystko zależy od swojego własnego podejścia do życia. Tego sensu.
Wspomniałeś o tym, że byłeś na ekstremalnej drodze krzyżowej. Trwamy teraz w Wielkim Poście. Jak wy przeżywacie, oprócz tego, że tak jak Grzesiek i wielu, 2000 ludzi uczestniczyło w tych drogach krzyżowych, jak wy przeżywacie Wielki Post jako młodzi ludzie? Czy to dla was czas smutku? Czy to dla was czas, jak to gdzieś w Piśmie Świętym jest opisane, że posypuje się głowę popiołem i ubiera się w wory pokutne i się pokazuje, że się pości? Czy wy przeżywacie ten post w smutku i takiej zadumie, czy macie jakiś inny sposób na przeżywanie tego czasu? Zuza, wiem, że ty masz swój sposób na to.
A ogólnie moja przyjaciółka z Gorzowa właśnie zdobyła w tym roku zdrabkę wielkopostną.
I... Zdobyła, rozumiem, że to jakaś trudność jest.
Nie wiem, właśnie zdrabkę. Szczerze, ja nie wiem, gdzie można było to zdobyć.
To lotki?
Nie. To jest zdrabka. Nie wiem, czy to nie w gazetach? Ola,
w Caritas chyba to rozdawał.
Aha.
W każdym razie można się w to zaopatrzyć.
Można się w jakiś sposób zaopatrzyć. Jej się udało i postanowiła się właśnie ze mną i ze swoją jeszcze przyjaciółką podzielić tą zdrabką. Założyłyśmy właśnie sobie konferencję na Messengerze, na Facebooku, i codziennie koleżanka wysyła nam zdjęcie nowego zadania i właśnie realizujemy to zadanie w ciągu dnia. Na przykład były zadanie, żeby zaplanować swoją spowiedź i pomodlić się za spowiednika, albo na przykład zrobić porządek gdzie i tu się zastanowić, gdzie ten porządek zrobić, czy w głowie, czy może realnie w domu, lub na przykład modlić się za Polskę, bardzo różne zadania, albo zadbać o ziemię i podnieść papierek i go wyrzucić do śmieci jakiś. No i właśnie codziennie takie zadania przesyłam nam, a później na koniec dnia się wymieniam informacjami, jakie zrealizowałyśmy, w jaki sposób, czy się udało, czy się nie udało. I tak się wzajemnie w sumie motywujemy w tym. I to jest taki jeden ze sposobów na przeżywanie postu.
Co on daje? Co to zmienia? W jaki sposób ty odczuwasz, czy w ogóle odczuwasz coś, to ci daje takie przeżywanie postu poprzez organizowanie sobie zadań do zrobienia?
Nie ukrywam, że jest to taka radość, że można coś zrobić, bo wydaje się, że przeżyj jakoś ten Wielki Post, no ale jak? No i właśnie tak często zostajemy z tym pytaniem, no jak go przeżyć, no co mam zrobić? Nie wiem, ten wór założyć na głowę? Nie wiem, pokutny. I właśnie to jest taki rodzaj, który daje pewne takie spełnienie człowiekowi, że
chyba
coś
konkretne
zrobi.
Owoce.
Tak, słucham?
Konkretne owoce chyba też.
Tak. Tak, że coś się zrobi, nie tylko dla siebie, ale dla drugiego. To jest taka podpowiedź właśnie. I
I dla mnie to jest bardzo dobry patent.
Okej, a jak idzie z tymi realizowaniami postanowień wielkopostnych i tych zdrapek? Dajecie radę?
Tak, tak. Ojej, szczerze to chyba z jednego zadania do tej pory może nie wykonałam. Ale
a dziewczyny?
Też.
Nie
też.
Posprzątałaś?
Posprzątałam.
A to chyba było prostsze, jedno z prostszych zadań.
Dziewczyny też super sobie dają radę.
Ze sprzątaniem.
Okej, a wy? Wy też przeżywacie Wielki Post na jakiś swój sposób? Wyśniony, wymarzony, a może bardziej taki praktyczny? Na czym polega przeżywanie wasz młody sposób tego Wielkiego Postu?
Dla mnie Wielki Post to szczególnie taki czas, gdzie w piątki na Drodze Krzyżowej jestem i uczestniczę w tym nabożeństwie.
Mhm. No właśnie, bo to jest też czas, kiedy przypominamy sobie o takich też no, trudnych momentach, takich wyrzeczeniach. Jak Grzesiek szedł tą drogą ekstremalną, no to prawdopodobnie też czuł trochę to, co czuł Jezus, który oddawał jakiś wysiłek, jakąś część siebie, a właściwie całego siebie oddał za ludzkość. To jest też czas takiego trochę memento mori, czyli też tego, żeby człowiek no chyba trochę więcej przeżył też swoje życie, nie tylko mieć i być, ale też coś ze sobą więcej robić dla innych. No ale przed nami te już najważniejsze dni w Wielkim Poście i te najważniejsze dni też chyba dla katolików, a nie chyba, raczej na pewno z tego co wiem, to najważniejsze święta w roku, święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jak wy przygotowujecie się do tego czasu? No i jak u was wygląda triduum paschalne, ten czas Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty, no i w końcu Niedziela Zmartwychwstania, no a potem poniedziałek wielkanocny. Emil chciał.
U mnie, mogę coś powiedzieć. U mnie przygotowania tego wielkiego tygodnia zaczęły się dzisiaj rano, przed pracą, poranną mszą i spowiedzią świętą, żeby jakoś odpowiednio rozpocząć ten wielki tydzień. I mam takie postanowienie, żeby codziennie chodzić na mszę, uczestniczyć. Oczywiście triduum to już tym bardziej, na pewno będę. I to jest też takie przygotowanie duchowe takie bardziej już do tego triduum, żeby się tak już bardziej wdrożyć w te święta, żeby poczuć ten klimat, a jak się już triduum zacznie, to już wtedy jest, czuć te zbliżające się święta wtedy właśnie.
Mhm. Wydaje mi się, że święta to nie tylko niedziela i poniedziałek, ale także te dni teraz, tylko to jest inny rodzaj świąt. Mhm. Może troszeczkę takie bardziej może nie, że poważne, bo każdy dzień jest poważny w tym wielkim tygodniu, ale chodzi o to, że te pierwsze dni właśnie triduum to jest właśnie taki sposób przeżywania takiego wyciszenia, refleksji i takiego łączenia się w bólu z Panem Jezusem.
Takiego rozważania w głębi duszy, mhm, tego wszystkiego.
Które powierzchownie może się wydać takie bardzo nieprzyjemne i niekomfortowe. Ale jednak potem, żeby ta radość była większa w niedzielę, to wydaje mi się, że warto.
Tak.
No przed wami też Wielki Piątek i tam już jest post ścisły, czyli trzy posiłki, w tym jeden tylko do syta i bez mięsa w tym przypadku. Jak wy przeżywacie ten dzień? Dla was to jest trudne wyrzeczenie, czy łatwe w momencie, gdy wszystko jest dostępne, wszystko można mieć od ręki, kupić, dostać i tak właściwie ludzie są bardzo przyzwyczajeni do dobrobytu, a tu Kościół mówi, poczekajcie dzisiaj, no zróbcie wyrzeczenie. Pościcie wtedy?
Mi się już kilka razy udało w ciągu mojego życia zrobić post ścisły o dosłownie chlebie i wodzie. Takie czyli, dodatkowe postanowienie.
Czyli w ogóle wtedy nie jesz nic takiego. Tak. I jak ten dzień przeżywasz? Dajesz radę? Czy jest ciężko?
Radę. Nie, to wiadomo, że wtedy najbardziej chce się wszystkiego jeść tak naprawdę.
Docenia się
na drugi dzień, a już tym bardziej przy śniadaniu wielkanocnym. Ale to jest też takie wyrzeczenie, jakby to powiedzieć, które ma dwie strony medalu. Z jednej fizyczne, że poszczę po prostu, a w drugiej też ma charakter taki bardziej duchowy, tak kształtuje człowieka, że można się po prostu wyzbyć jakichś naszych codziennych tam przyzwyczajeń, czy jakichś tam, nie wiem, naszych słabości do słodyczy na przykład.
Czyli wiesz też, na co cię stać.
Tak.
Że jesteś w stanie,
że kontrolujesz
sobie. Okay.
Ja przez kilka lat podobnie też pościłam i Wielki Piątek, i Wielką Sobotę o chlebie i wodzie, ale pewnego roku źle się to skończyło w kościele i żeby już nie przyprawiać nikogo o mdłości dosłownie, o omdlenia, to już przez...
O omdlenia, tak.
To już właściwie zrezygnowałam, to znaczy nie na tyle, żeby się obżerać, tylko po prostu trochę wrzucić coś na palnik, bo nie ma co.
Okej, po Triduum Paschalnym, Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Sobota, Niedziela Zmartwychwstania, a jeszcze Wielka Sobota, właśnie, bo tam zaobserwowaliście pewnie w waszym życiu, że przy okazji Dnia Wielkiej Soboty o poranku, gdzie Pan Jezus jest już złożony w grobie, tam przypada moment taki, że bardzo wielu ludzi pojawia się wtedy w kościele. Jak to niektórzy mówią, uważajcie, bo święconka do zbawienia nie jest koniecznie potrzebna. Natomiast bardzo wielu ludzi przychodzi wtedy. Jak byście ten fenomen ocenili? Skąd to się w ludziach bierze, że na święconkę tak, ale już Triduum Paschalne, czy bycie wtedy w kościele, to już trochę inaczej. Może to jest w sumie moment taki, żeby tych ludzi przyciągnąć do kościoła, żeby o nich jak gdyby się zatroszczyć w tym czasie.
No bardziej, słowo zatroszczyć może się bardziej jest lepsze niż przyciągać, bo nie ma co nikogo na siłę przyciągać, ale trzeba się cieszyć zawsze, że ktoś chce na przykład przyjść nawet z tą świeconką do kościoła.
Polacy bardzo szanują tradycję, jak
to
widać.
To jest też tradycja, no tak.
Tradycja. Chociaż to można uśmiechnąć się, kiedy nieraz ta woda święcona już spadnie na ten koszyk i nagle ludzie już wychodzą po prostu.
Czy Polacy to tradycyjny naród według was? To widać, że to zawsze wiąże się z tym, że i dorośli, i młodzi, i starsi, właściwie wszyscy na tej święconce są. Czy wy, jak, też jak, się, jak człowiek patrzy na te święconki, to one nie są takie jakieś, nie wiem, super nowoczesne, że tylko jajka, niespodzianki i po prostu jakieś sztuczności, tylko często ludzie dbają o, te, o ten wymiar taki, żeby przygotować to, żeby to było też miało swój wymiar taki właśnie tradycyjny. Jak wy oceniacie też te przygotowania ludzi do świąt? Czy to jest taki szał po prostu zakupowy i...
Oczywiście, umycie okien, tak?
Ale to jest potrzeby, też ma swój urok.
No właśnie, dlaczego ludzie się tak mocno szykują na te święta? Z jednej strony przygotowują tyle potraw i żeby to było dobrze, smacznie, a z drugiej strony, żeby też wtedy było to takie wyczyszczone, to co Zuza wspomniała o tych postanowieniach, niektórzy postanawiają wysprzątać dom. Po co to nam potrzebne jest?
To są jak takie myślisz? Wiosenne święta. Tak.
Nowego życia.
Ale może to też jest też trochę na pokaz, tak mnie teraz coś tutaj natchnęło, że tak powiem, że na przykład na pokaz, że a co ty tam przed świętami? A upiekłam to, umyłam to czy coś. A jak się spytasz, a u spowiedzi byłaś? Takie trochę odwracanie uwagi jakby. Bo na przykład byłaś ze święconką? No byłem. Ale często jest tak, że jesteśmy nawet na tej święconce, jest mnóstwo ludzi, rekord frekwencji, a połowa ludzi nawet nie wie, co ma odpowiadać na mszy na przykład. To tak zastanawiające jest.
Z jednej strony, tak jak mówiłeś, w 90% jesteśmy katolikami w Polsce, tak? Ale tylko tam 10 czy 20 osób uczęszcza na mszę świętą. No ale widać właśnie tak... to przywiązanie do tradycji, że jednak idziemy do tego kościoła, jak jest Boże Narodzenie czy Wielkanoc i te dwa dni już tak jakby są odhaczone i tyle. A potem ludzie mówią, że już tych świąt tak się nie przeżywa jak kiedyś, tak, że już teraz tylko taki konsumpcjonizm panuje, że święta i po świętach, tak? A sami o to nie dbają właśnie, tak jak mówiliśmy tutaj wcześniej, żeby coś zmienić, żeby się postarać, żeby wykonać jakąś dodatkową pracę nad sobą. A potem narzekają, że te święta to już nie mają takiego czaru jak kiedyś na przykład.
Ale w ogóle dla mnie na przykład te święta nie kończą się w poniedziałek, potem jest jeszcze cały tydzień oktawy, który jest wspaniały i też można się odwiedzać, można się wzajemnie zapraszać, można też chodzić do kościoła. Potem jest cały okres wielkanocny, każda niedziela okresu wielkanocnego też pokazuje nam piękne tajemnice kościoła do przeżywania, chociażby Niedziela Miłosierdzia Bożego. No i potem każda niedziela, która przypomina o tym,
No właśnie, a tu was zapytam w takim razie jeszcze o wasze zdanie na temat tego, co ostatnio stało się faktem. Od marca, czyli od niedawna, mamy sytuację taką, że w niedzielę nie można robić zakupów, a przynajmniej nie we wszystkie, bo tylko dwie są handlowe w miesiącu. Jak wy oceniacie tą zmianę w prawie polskim, ale też w funkcjonowaniu niektórych ludzi? To dobrze, to źle? To mogłoby być inaczej, albo mogłoby być tak, jak było?
Ja nigdy nie robiłam zakupów w niedzielę, no ale jestem jeszcze młoda, więc może nie powinnam się wypowiadać, jakby to niektórzy powiedzieli.
No ale właśnie rówieśnicy, no załóżmy, że bierzemy pod uwagę waszych rówieśników, nie mówmy o osobach, które są, nie wiem, pracują, no ale wasi rówieśnicy też pracują już, czy o osobach, które mają rodziny i mówią, że tylko wtedy mogą zrobić zakupy. No załóżmy, że z autopsji, z tego, co wy funkcjonujecie w waszych rodzinach, wśród waszych rówieśników, jak wy odbieracie ten moment i tą zmianę? Nie macie zdania. Nie zmieniło się. Wy nie chodzicie w niedzielę do zakupy, nie pracujecie w niedzielę, więc dla was to bez znaczenia.
Zachować pewną równowagę, bo były, są i będą zawsze zawody takie, kiedy w niedzielę będzie się pracowało.
Ale mówimy o handlu. Nie mówimy o strażakach, o osobach, które służą, o lekarzach i tak dalej. Mówimy o handlu.
I jak dla mnie to jest bardzo dobry pomysł. I ma on służyć temu, aby jednak zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, że jednak drugi człowiek jest najważniejszy, a nie tylko pieniądze. I ja rozumiem, bo czasami ktoś mówi, bo ja w niedzielę mogę więcej zarobić. Ale chodzi o to, żeby wyrwać się też trochę z takiego poczucia i spojrzeć na swoje życie, żeby jakoś ten dzień móc inaczej spędzić, skoro nam został dany jako dzień odpoczynku.
Okej, dobra. I ostatni temat, który chciałem zahaczyć, to temat śmigusa dyngusa. On będzie mokry w tym roku?
Będzie
dla
zimny.
Was? Zimny będzie.
Śnieżki będą.
Czyli znowu problem z tym, żeby tradycji stało się zadość i dziewczęta były mokre, a panowie spełnili swoje role, czyli z różnego rodzaju sposobami na polewanie i na takie zaloty, tak to chyba nazwę, żeby się spełniło.
Chyba wychodzi z mody już.
Tak? Tak to oceniasz?
Że no, już... Myślę, że tak. Ja jeszcze jak byłem młody, to inaczej to obchodziliśmy, ale też pogoda była inna, tak?
No jakoś... właśnie, kiedyś
teraz to już tak się może co najwyżej w domu dzieciaki trochę pobawią, ale już...
U mnie w kościele dalej się lejemy. Ministranci polewają nawet.
Lejecie się?
Ksiądz też zawsze jest zagrożony.
Czyli tradycja trwa, nie wszędzie jeszcze wyginęła. No to w takim razie czas tylko nam pozostaje czekać na dobrą pogodę, wtedy tradycja na pewno wróci w całej okazałości.
Wiesz, Łukasz, ładną dziewczynę to zawsze można wodą polać, tak?
A nieładną to nie.
A nieładną to już...
Zależy, czy ładna.
Wszystkie
pozwolę.
Dziewczyny są ładne.
Wszystkie dziewczęta są piękne, tak. I no chyba, że są mokre, to wtedy trzeba tutaj wrócić z suszarką i pomóc wrócić do stanu sprzed zmoknięcia. No ale czas naszej audycji dobiega końca. My mamy ten czas ograniczony. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za uczestnictwo w tym spotkaniu. Zapraszam do studia. Pewnie za jakiś miesiąc będziemy się tu mogli znów spotkać. Państwa również zapraszam do cotygodniowego słuchania Strefy Młodych. Moimi gośćmi dzisiaj byli młodzi z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i takie szybkie pozdrowienia od każdego z was, gdybyście chcieli, to możecie teraz złożyć. Ja dziękuję już. Aleksandrze?
Pozdrawiam parafię Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze.
W Agnieszce?
Ja pozdrawiam radosłuchaczy i życzę dobrego czasu świąt wam wszystkim.
Grzegorzowi dziękuję dzisiaj również.
Ja też dziękuję.
Emilowi?
Ja pozdrawiam polską reprezentację w piłkę nożną.
I Zuzię.
I wszystkich radiosłuchaczy również pozdrawiam.
Do usłyszenia. Dla państwa realizował audycję Hubert Urbański. Prawie Urbański, tak jest.
Ale ostatecznie?
A przy mikrofonie Łukasz Brodzik. Dziękujemy i do usłyszenia.